Rozdział siódmy. Krocząc wśród cieni. Powietrze sali konferencyjnej pachniało świeżą farbą i lakierem. Wymieniona podłoga nie zdążyła dobrze wyschnąć. Nowe, przywiezione zaledwie przed 3 miesiącami meble i duże umieszczone od metra ponad ziemią aż po sam sufit okna potęgowały wrażenie świeżości i nowości. Remont całego wielkiego kompleksu wojskowego w Białej Podlaskiej, który rozpoczął się pod koniec 2000 roku i pochłonął miliony złotych, nieomal dokładnie przed miesiącem dobiegł końca. Po likwidacji lotniczej jednostki wojskowej 5058 obiekty przystosowano do przyjęcia 47. Szkolnego Pułku Śmigłowców z Nowego Miasta. W Białej Podlaskiej miał powstać ośrodek szkolenia lotniczego. Jedyny taki ośrodek w Polsce, gdzie swoje umiejętności mogli kształtować piloci śmigłowców. Za taką, a nie inną lokalizacją przemawiała doskonała baza i najdłuższy w kraju dobrze utrzymany pas startowy. Minusem wydawało się położenie, zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od granic paktu NATO. Ponieważ jednak w przypadku ośrodka szkoleniowego nie miało to zasadniczego znaczenia, do Białej Podlaski przyleciało kilkadziesiąt śmigłowców. Z Nowego Miasta przebazowano szereg urządzeń, zmodernizowano stare i zakupiono nowe. W tym samym czasie do Białej przybyło kilkudziesięciu pilotów śmigłowców, spośród których wielu zdążyło już w nowym miejscu zapuścić korzenie, ściągnąć rodziny. Przyszłość rysowała się w jasnych barwach. Pierwsze niepokojące i realnie brzmiące wieści o zmianie decyzji i likwidacji bialskiego ośrodka wraz z komendą lotniska zaczęły przeciekać skąd? Kilka miesięcy wcześniej. I zbiegły się z przebijającymi się i coraz realniej wyglądającymi informacjami o superinwestycjach pod Białą Podlaską. Przez pewien czas trwał jednak stan zawieszenia. Oficjalnie nikt likwidacji garnizonu nie potwierdzał, co służący tu żołnierze traktowali jako dobrą wróżbę. Tymczasem mijały kolejne tygodnie, a bialscy wojskowi wciąż nie wiedzieli, co z nimi będzie. Większość informacji na swój temat czerpali z prasy, która opisując gigantyczne plany inwestycyjne spółki EPIT, mimochodem wspomniała o możliwości pochłonięcia jednostki przez wielką inwestycję. Napięcie rosło z tygodnia na tydzień, a pytania o potwierdzenie bądź negację plotek kierowane do WLOP i MON przez długi czas pozostawały bez odpowiedzi. Ta przyszła w pierwszych dniach września, z początku pocztą pantoflową, wygłaszana przez wysokich rangą oficerów WLOP. Po kilku tygodniach potwierdzona przez ministra obrony narodowej Bronisława Komorowskiego. Jacz spodziewana, to jednak zaskakująca wszystkich. Zgodnie z przekazem, bialski garnizon miał iść pod młotek w kolejnym 2002 roku. Do tego czasu z wojskowej mapy miał zniknąć miejscowy ośrodek szkolenia lotniczego wraz z komendą lotniska. Jednocześnie jednak poinformowano, że sam ośrodek może zostać zlikwidowany wcześniej. Było coś niepojętego w decyzji ministra Bronisława Komorowskiego, przyzwalającego na wyrzucenie w błoto milionów złotych na remont jednostki wojskowej, i poniewierającego setkami żołnierzy i oficerów, przerzucanych wraz z rodzinami z miejsca na miejsce. I choć łudzono się, że klamka nie zapadła, tym niemniej dla wszystkich było oczywiste, że do ocalenia ośrodka potrzebny będzie cud. I właśnie teraz, na kameralnym spotkaniu z ministrem Komorowskim w świeżo wyremontowanej sali konferencyjnej ośrodka lotniczego w Białej Podlaskiej, wyżsi oficerowie czekali na cud. Gdy dziś rano wyjeżdżałem z Warszawy, mówił cicho minister, byłem spokojny. Jestem bardzo zajętym człowiekiem, a mimo to zdecydowałem się przyjechać do was, bo miałem nadzieję. W pełnej napięcia ciszy pochylił się do przodu Oparł o stół i mówił dalej, zniżając głos nieomal do szeptu. Bądźmy zupełnie szczerzy, panowie. Spodziewałem się, miałem prawo się spodziewać poparcia z waszej strony i pełnej współpracy przy jak najśpieszniejszym załatwieniu tej nieprzyjemnej sprawy. Nieprzyjemna sprawa? Uśmiechnął się kwaśno. Dobieranie słów nic nie pomoże. Rozumiem, że niełatwo pogodzić się z tym, co nieuniknione. Ale przecież nie ta jedna jednostka idzie do rozwiązania. Tymczasem doszły mnie słuchy o przypadkach niesubordynacji, a nawet jawnym kwestionowaniu mojej decyzji i nieparlamentarnych, a publicznie wygłaszanych opiniach o kierownictwie MON. Sądziłem, że ktoś mnie wprowadza w błąd. Co tymczasem zastałem? Powiódł wzrokiem po zebranych. Oficerowie dowodzący jednostką jawnie sympatyzują z wyrazicielami takich poglądów. Przesada, pomyślałem, prowokuje. W spotkaniu pozwolono uczestniczyć kilku przedstawicielom mediów, więc jako reporter mogłem śledzić jego przebieg. Zapewne nikt w MON nie spodziewał się, że kameralne spotkanie z podwładnymi przybierze taki obrót i zamiast wizerunkowego sukcesu będzie wizerunkowe Waterloo. W słowach ministra Komorowskiego brzmiało pytanie, wezwanie do odpowiedzi, ale repliki nie było. Oficerowie siedzieli nachmurzeni. Nie zdołałem was przekonać, panowie, kontynuował. Uważacie, że dobór moich słów jest nieprzyjemny? Pochylił się do tyłu i patrzył na zebranych. Słowa i uszczypliwy ton ministra obrony narodowej nie wywołały reakcji. Oficerowie siedzieli bez ruchu. Twarz ministra Komorowskiego stała się zlodowaciała. Obawiam się, że nie potraficie obiektywnie spojrzeć na te sprawy, panowie. Związaliście się z tym miejscem, a to zniekształca perspektywę. Czy muszę wyższym oficerom przypominać, że osobiste uczucia nie mogą być brane pod uwagę? Liczy się jedynie interes naszego kraju. Piękna mowa, naprawdę piękna, chociaż przypomina trochę melodramat. Ciekawe, czy on sam wierzy w to, co mówi, zastanawiałem się. Okazało się, że nie byłem w tym osamotniony, bo kątem oka spostrzegłem, że jeden z oficerów w stopniu pułkownika, którego osobiście znałem dobrze od lat, uśmiechnął się ironicznie. Decyzja zapadła i nie ma mowy o tym, by została zmieniona. Teraz głos ministra brzmiał kąśliwie. A potem pomyślimy o nowym miejscu służby, oczywiście dla tych, którzy nadają się do jej kontynuowania. Minister odczekał, aż jeden z oficerów opanuje nagły atak kaszlu. Inny niepotrzebny tu jest, to głupio. Z pomyłka. Musicie panowie zapamiętać, że w żadnym razie nie będę tolerować kwestionowania decyzji. Spod cienkiej warstwy uprzejmości przebijała wściekłość. Przy ostatnim słowie głos Komorowskiego nieco się załamał. Nonsens! Minister szarpnął się w fotelu, zacisnął ręce na poręczach, powiódł wokół wzrokiem i zatrzymał spojrzenie na oficerze, który śmiał wyrazić to, co zapewne większość myślała w duszy. Co pan powiedział, pułkowniku? Głos Komorowskiego brzmiał miękko, bezdźwięcznie. Nonsens! Z naciskiem powtórzył oficer. Chciał pan szczerości, więc będę szczery. Interes kraju? Akurat. Jaki interes może mieć kraj w tym, by wyrzucać w błoto miliony złotych? Po co był ten cały cyrk z generalnym remontem wieży kontrolnej, wszystkich budynków, wymianą wind, modyfikacją pasów startowych, sprowadzeniem maszyn i ludzi, skoro teraz okazuje się, że wszystko to na nic? Bóg jeden wie, za pomocą jakich dziwnych skojarzeń, dzięki jakiej ekwilibrystyce myślowej potrafi pan postawić znak równania między myśleniem propaństwowym a marnotrawstwem milionów złotych i traktowaniem ludzi jak worki ziemniaków przerzucane z miejsca na miejsce. Oficer przerwał. Po chwili milczenia wszyscy usłyszeli odpowiedź ministra Komorowskiego. Mam nadzieję, że pan jakoś usprawiedliwi swoją impertynencję. Usprawiedliwiać się? Oficer uśmiechnął się ze zmęczeniem. Nie, panie ministrze, tego nie potrafię. Ale chętnie uzasadnię swoje stanowisko. To może przynieść korzyść. Widzi pan tę naszywkę na moim mundurze? Per aspera ad astra. Przez ciernie do gwiazd. Być może pan tego nie wie, że to motto polskich lotników, które doskonale oddaje nasze samopoczucie, mieszanki romantyzmu z goryczą. Ze wskazaniem na gorycz uśmiechnął się kwaśno. Umilkł. Nikt nie przerwał milczenia. Dobiegają do nas głosy z ministerstwa, którym pan kieruje, że 3 ośrodki szkolenia lotniczego nie są potrzebne, bo wystarczą 2 – w Radomiu i Dęblinie. A idąc dalej, że może w ogóle lepiej w Polsce nie szkolić lotników, bo nie stać nas. No i mamy sojuszników. Najwyraźniej ktoś zapomniał o starym wojskowym przysłowiu, które mówi, że kogo nie stać na utrzymanie własnej armii, prędzej czy później będzie zmuszony utrzymywać cudzą. A odnośnie kwestii irracjonalnych pomysłów dotyczących lotnictwa wojskowego, to rozstrzygnęły ją wszystkie ostatnie wojny, zwłaszcza ta w Zatoce czy ta na Bałkanach. Dobitnie udowodniły, że dzisiejsza wojna konwencjonalna to wojna lotników. W pełnej napięcia ciszy można było usłyszeć przelatującą muchę. Jeszcze rok temu zapewniano nas, że w Białej Podlaskiej powstanie ośrodek szkoleniowy z prawdziwego zdarzenia. Minęło kilka miesięcy i okazuje się, że jesteśmy niepotrzebni. To po co szkolono nas od początku? Po co była nauka pilotażu na śmigłowcach? Po co to całe zawracanie głowy z przenoszeniem śmigłowców z Nowego Miasta do Białej Podlaskiej? Po co robienie ludziom wody z mózgu? To niewybaczalne. Jeśli ktoś z obecnych będzie miał szczęście, to ucieknie do lotnictwa cywilnego, ale większość skończy jako instruktorzy nauki jazdy lub w firmach ochroniarskich. Ja na cięcia nie pójdę, dam sobie radę. Tylko młodych lotników żal. Przez dłuższą chwilę w sali panowała martwa cisza. Wysokie, delikatne zawodzenie wiatru i szelest gradu, który właśnie zaczął padać, wydawały się nienaturalnie głośne. Minister zerwał się nagle z krzesła. Zebrani oficerowie unieśli wzrok. Zrozumieli, że przegrali. Nie domyślali się, że byli oni na przegranej pozycji na długo przed tym, nim Bronisław Komorowski przyjechał do Białej Podlaskiej. W Białym Dworku zebrała się ponad 100 gości. Jedni stali z kieliszkami w rękach, inni siedzieli przy długich stołach zastawionych głównie regionalnymi podlaskimi potrawami oraz wielkimi dzbanami wina. Jego ekscelencja biskup praski, ksiądz Sławoj Leszek Głódź, siedział w pełni splendoru przy głównym stole, mając po lewicy mężczyznę w średnim wieku i po prawicy starszego na około 70. Zauważyłem, że zaraz po wejściu biskup uściskał starszego z mężczyzn na powitanie i w przyjaznym geście położył na ramieniu dłoń młodszemu, co było wyrazem dużej zażyłości. Biesiada była wspaniała, oprawiona w starym, dobrym, tradycyjnym stylu, który najwyraźniej przypadł do gustu solenizantowi i głównemu celebransowi. W tłumie jego gości mniej więcej 1/4 stanowili księża z południowego Podlasia i z Warszawy, spośród których większość dobrze znałem. Założyciele fundacji, stowarzyszeń, przedstawiciele mediów katolickich, organizatorzy pielgrzymek i jeszcze kilku, których Nie znałem. Grono pozostałych uczestników imieninowej kolacji wypełniali ludzie na wysokich stołkach, przedstawiciele dużego biznesu i wysocy rangą oficerowie Wojska Polskiego. Wszyscy ci ludzie otrzymali rytowane zaproszenia na imieniny księdza biskupa, który uwielbiał Zaborek koło Białej Podlaskiej i, jak mi mówiono, pojawiał się tu systematycznie. Dobrze go rozumiałem. Zanim po raz pierwszy odwiedziłem to niezwykle urokliwe miejsce, słyszałem o Zaborku legendy. O bocianach, które przylatują tam na piwo i popijają je wprost z kufla. O niezwykłym podlaskim krajobrazie, na który składały się opadające w dół całymi połaciami dziesiątkami hektarów łąki i górujące nad nimi iglaste lasy. O przepięknie położonych niewielkich jeziorkach, do których prowadziły kwieciste ścieżki zakończone wejściem na drewniane molo i stylową przystań. O zabytkowych dworkach przeniesionych tu gdzieś z granicy dawnych kresów południowego wschodu Polski. O zespole Rolling Stones, którego członkowie tak pokochali to miejsce, że ilekroć przyjeżdżają na doroczną aukcję koni w Janowie Podlaskim, zatrzymują się właśnie w Zaborku, gdzie czekają na nich zawsze te same wybrane przez nich pokoje. Po raz pierwszy zmierzyłem się z legendą tego miejsca w 1996 roku, przy okazji imprezy integracyjnej organizowanej przez redakcję regionalnego Słowa Podlasia, w której zbierałem pierwsze dziennikarskie szlify. Choć od tego wydarzenia minęło 14 lat, do dziś pamiętam wrażenie, jakie wywarł na mnie ten pierwszy pobyt. Z miejsca zrozumiałem, dlaczego ci, którzy bywali tu wcześniej, zawsze chętnie wracali w to miejsce. Z ogromnego okna drewnianego, stylowego, zabytkowego dworku rozciągał się niezapomniany widok na przepiękny krajobraz pól i łąk i na jezioro. Na środku urządzonego z gustem salonu stał wielki stół, naprzeciwko którego postawiono kamienny kominek, a na resztę umeblowania składały się wykonane ręcznie na XIX-wieczną modę meble. Wszystko było starannie wysprzątane, bezpretensjonalne i niemal spartańskie, ale całość dowodziła wielkiego poczucia smaku. Okrasą tego miejsca okazała się też tradycyjna polska kuchnia, smaczna i wspaniale serwowana, a niewątpliwym dodatkowym smaczkiem możliwość przejazdu po tej pięknej okolicy bryczką z niezapomnianym woźnicą gawędziarzem. Woźnica nazywał się Marian Gryglas i był potężnie zbudowanym mężczyzną o szpakowatych, lekko kędzierzawych włosach. Gdybym na własne oczy nie widział jego protezy nogi, nigdy bym nie uwierzył, że jest człowiekiem niepełnosprawnym. Kulał, ale zawsze chodził dynamicznie, prawie tak sprawnie, jak powoził bryczką. W 1980 roku był w kadrze olimpijskiej w podnoszeniu ciężarów i gdy przygotowywał się do wyjazdu na olimpiadę w Moskwie, wpadł pod pociąg. Pomimo kalectwa nie zaniechał uprawiania sportu. Był uczestnikiem paraolimpiad w wyciskaniu sztangi leżąc. Dwukrotnie zdobył Mistrzostwo Świata w tej dyscyplinie sportu. Uczestnicząc w rozmaitych zawodach, zwiedził cały świat. W Cannes z powodzeniem siłował się na rękę z Arnoldem Schwarzeneggerem i Sylwestrem Stallone. Przede wszystkim jednak był niestrudzonym gawędziarzem, który znał niezliczoną liczbę humorystycznych i interesujących anegdot. Człowiekiem, którego twarz zawsze wyrażała sympatyczną mieszaninę zaskoczenia i dobrego humoru. Zaskoczenia, bo życie codzienne przynosi rozmaite niespodzianki, a dobrego humoru dlatego, że świat jest i zawsze będzie cudowny. Nieczęsto spotyka się takie oblicze, lecz jeśli już się je ujrzy, to od razu zdradza ono przede wszystkim jedno – pogodę ducha. Zapewne o takich ludziach myślał Norwid, kiedy tęsknił do tych, co mają tak za tak, nie za nie. Bez światłocienia. Ten niezwykły człowiek był właściwym uzupełnieniem niezwykłego krajobrazu w tym niezwykłym miejscu, które od czasów mojej pierwszej tam wizyty jeszcze się cudownie rozwinęło. Przybyły kolejne zabytkowe dworki, przeniesione z południowo-wschodniej Polski, przemienione w nietypowe hotele, wiatraki, wspaniałe ogrody i ukryte za rozłożystymi drzewami obiekty sportowo-rekreacyjne. Tak więc przez lata Zaborek stał się jednym z tych moich cudownych miejsc sentymentalnych. Obok Darłówka nad Morzem Bałtyckim i Tatr, w które jeździliśmy całą rodziną, kiedy tylko nadarzała się okazja, a do których powraca się szczególnie chętnie. Czy mogłem przypuszczać, że miejsce to nabierze dla mnie także jakościowo zupełnie nowego znaczenia? W tamtym czasie, w 2001 roku, nie wiedziałem jeszcze, kim są towarzyszący księdzu biskupowi siedzący po obu jego stronach mężczyźni. Jednego z nich znałem z widzenia. Stary, zmęczony człowiek w starym, zniszczonym ubraniu. Zawsze tak o nim myślałem. Podniszczona marynarka. Ilekroć go widziałem, miałem wrażenie, że zawsze jest to ta sama marynarka. Sprawiała wrażenie pamiętającej czasy tak zwanego minionego okresu. Uzupełnienie obrazu stanowiła zmęczona twarz, wyposażona w wysokie czoło, okrągłe policzki i równie zmęczone oczy. Był to obraz mylący. Wystarczyło bowiem zajrzeć głębiej w te oczy, by dostrzec w nich błyski wskazujące na fakt, że ich właściciel nie jest bynajmniej bezwolnym staruszkiem. Mariana Cypla przez szereg lat spotykałem w Zaborku. Uroczym nomen omen uroczysku koło Janowa Podlaskiego. Spotykałem to zresztą niewłaściwe określenie. Trudno tak bowiem określić sytuacje, w których gdzieś w oddali widuje się samotnie, wolno przechadzającego się człowieka po rozległych łąkach Zaborka, które, jak mówiono, były po części jego włościami. Właścicielem Zaborka był i jest mieszkający w Białej Podlaskiej Arek Okoń. Uroczy człowiek i wspaniały gawędziarz, który zna historię każdego przeniesionego tam z różnych miejsc w Polsce zabytkowego dworku i każdego posadzonego tam drzewa. Ilekroć tam jednak bywałem, słyszałem, że równoprawnym, choć nieoficjalnym współdecydentem jest mieszkający na uboczu Zaborka, w domu otoczonym palisadą i fosą, jego wuj, Marian Cypel. Dopiero kilka lat później dowiedziałem się, że Marian Cypel, nazywany przez swoich gości hrabią, był attaché w Wiedniu, a w rzeczywistości wiedeńskim rezydentem polskiego wywiadu, wcześniej odpowiedzialnym m.in. za kontakty decydentów PRL z hiszpańskim dyktatorem generałem Franco. W pewnym momencie kątem oka spostrzegłem, że Cypel i drugi stowarzyszący księdzu biskupowi mężczyzn odeszli od stołu, zagarniając po drodze szklanki z jakimś trunkiem, odeszli szybkim krokiem, a w zasadzie pogalopowali na zewnątrz budynku niczym zdychające z pragnienia wielbłądy do najbliższej oazy. Drugiego z mężczyzn nie znałem nawet z widzenia. Intrygował mnie od jakiegoś czasu, bo zauważyłem, że właściwie nie robi nic, jak tylko kursuje między biskupim stołem a ogrodem, co chwila wychodząc na przechadzkę z kimś innym. Zaciekawił mnie na tyle, że postanowiłem zapytać o niego ojca Marcina, zakonnika z Podlasia, który wprowadził mnie w środowisko informatorów z WSI i któremu zawdzięczałem pobyt na uroczystościach imieninowych Sławoja Leszka Głudzia. Tak naprawdę przyjechałem tu jednak, by spotkać się z bardzo dobrym znajomym ojca Marcina, bardzo ważną osobą, która miała mi do przekazania bardzo ważne informacje. Awizowany, bardzo ważny gość solenizanta miał dotrzeć z opóźnieniem, więc póki co przyglądałem się z rosnącym zainteresowaniem innym jego gościom. Człowiek, o którego pytasz, to generał Józef Buczyński, najbardziej zaufany współpracownik Komorowskiego, coś na wzór pełnomocnika. Wielu przyjechało tu dla niego, omówić sprawy, o których z pewnych względów nie powinni gadać w MON. Ustalenia z Buczyńskim są obowiązujące, wyjaśnił krótko. Jakie ustalenia? Jakie sprawy? Wiem, że ostatnio dużo mówi się o naszym lotnisku. O generale Józefie Buczyńskim usłyszałem później dwie ciekawe informacje, mówiące o nim całkiem sporo. Pierwszą stanowił fakt, że doktorat na VAT przygotowywał wspólnie z pewnym swoim kolegą oficerem. Taki dwuosobowy doktorat, rzecz raczej niespotykana w cywilnym świecie akademickim, a na uczelniach wojskowych zaś często praktykowana. Zwykle wówczas, gdy ktoś ważny chciał się dowartościować stopniem naukowym. Wiadomo chyba, jaki musiał być podział pracy i ról w takim dziwnym tandemie. Dowodem swoistej wdzięczności doktora Buczyńskiego dla kolegi z tandemu, i to była druga informacja o Buczyńskim, był fakt, że po uzyskaniu nominacji generalskiej zabronił swemu współdoktorowi zwracania się per ty. Musiał przejść na formułkę panie generale. Drodzy przyjaciele, biskup wstał, by wznieść toast, przerywając nam tak interesująco zapowiadający się wątek. Wszyscy obecni, idąc za przykładem gospodarza, powstali z miejsc. Pragnę podziękować wam wszystkim za przybycie. Uważam to za przysługę wyświadczoną mnie osobiście i dlatego czuję się dłużnikiem każdego z was. Odsuńmy dziś od siebie wszelkie zmartwienia i cieszmy się tym miłym wieczorem w tym miłym miejscu. Ksiądz biskup mówił jeszcze długo, okraszając swoje przemówienie szeregiem dygresji i anegdot, które każdorazowo spotykały się z pozytywną reakcją zebranych. Nikt z obecnych nie przerywał. Jedni palili cygara, inni popijali drinki. Wszyscy byli dobrymi, cierpliwymi słuchaczami. Gdy skończył, rozległy się brawa i goście biskupa Sławoja Leszka Głudzia wypełnili toast, po czym z powrotem zajęli swoje miejsce. Nie zdążyli jednak dobrze usiąść, gdy po chwili ponownie wszyscy powstali. W drzwiach wejściowych stanął nie kto inny, tylko postać, którą do tego momentu znałem wyłącznie z okienka telewizora. Bardzo ważny człowiek, który miał dla mnie bardzo ważne informacje. Były premier. Imieninowa impreza trwała do północy, by później przenieść się do pracy w podgrupach, do hotelowych pokoi. Goście bawili się w konserwatywnych biskupów i patriotycznych księży, rezydentów PRL-owskiego wywiadu i oficerów SB, pułkowników wojskowych służb tajnych i ich agenturę, byłych premierów i przedstawicieli obecnego kierownictwa MON. Myślałem o tym, co by na taki obrazek powiedział mój mentor i wykładowca w jednej osobie, ksiądz Ryszard Przymusiński, doktor psychologii i jezuita, który zawsze powtarzał mi, że niczemu nie należy się dziwić. Z pewnością coś w rodzaju nie oceniaj ludzi, bo wielu rzeczy nie rozumieją. Musiałem przyznać przed sobą, że tego dnia sam wielu rzeczy nie rozumiałem. I byłem niczym przysłowiowe dziecko we mgle. Po skończonej imprezie imieninowej zostałem na miejscu, by odbyć rozmowę w cztery oczy z człowiekiem, dla którego nie miałem sympatii i szacunku. Ku mojemu zaskoczeniu ta pierwsza rozmowa była bardzo konkretna i trwała 1,5 godziny. zwłaszcza jej zakończenie, zapamiętałem dobrze. Może mnie pan zasypywać pytaniami, ale wolałbym, żeby pan tego nie robił i żeby uwierzył mi pan na słowo. Nie mam ochoty wyjaśniać pobudek ewentualnego udostępniania panu kontaktów, dzięki którym uzyska pan niektóre informacje o moich partyjnych kolegach. Powody, dla których się spotykamy, zostawiam dla siebie, ale mogę pana zapewnić o jednym. Wszystko, co będzie panu ujawnione tą drogą, jest i zawsze będzie prawdą. I do tego bardzo unikatową prawdą, do jakiej dostęp mają nieliczni. W normalnej sytuacji, panie premierze, powiedziałbym, że nie obchodzą mnie motywy, a przynajmniej nie one są dla mnie najważniejsze. Clue dla każdego dziennikarza śledczego prawie zawsze stanowi informacja. To czy jest prawdziwa i ciekawa dla czytelników? Reszta nie powinna aż tak bardzo się liczyć. Zatrzymałem się, bo szukałem właściwego doboru słów. Uważam jednak, podjąłem przerwany wątek, że w tym wypadku sytuacja jest na tyle nietypowa i na swój sposób nawet chora, że mimo wszystko chciałbym zadać panu jedno pytanie. Były premier przez dłuższą chwilę patrzył mi prosto w oczy. Marcin przekonał mnie, że jest pan odpowiednim człowiekiem i że będzie pan zainteresowany tylko informacjami i niczym innym. A w żadnym razie nie motywami, dla których będę je panu przekazywać, powiedział z naciskiem. Tylko jedno pytanie nie odpuszczałem. Przez chwilę ważył coś w sobie, nim krótko odpowiedział. Proszę, rzucił wreszcie. Czy pan to robi, bo chce się pan zemścić? Podniósł się z mozołem, jakby miał zamiar wyjść. Ale zamiast tego sięgnął do leżącej na krześle obok teczki. Wyjął z niej plik papierów i położył na stole przede mną. Proszę to przejrzeć i jeśli będzie pan zainteresowany resztą, spotkamy się jeszcze raz. A może wiele razy. Proszę to przemyśleć. Normalnie nie chodzę do takich restauracji, gdzie za małą kawę trzeba zapłacić kilkadziesiąt złotych, a ceny czegoś mocniejszego zaczynają się od setek złotych. I nie chodzę tylko dlatego, że nie jestem smakoszem ani kawy, ani mocnych trunków, a po prostu z tej prostej przyczyny, że nie mogę sobie na to pozwolić. Jako dziennikarz śledczy miałem zawsze ograniczone fundusze, a tym bardziej jako uprawiający ten fach, tak zwany wolny strzelec. Bywały jednak sytuacje, gdy sprawy budżetu musiały zejść na dalszy plan. To była jedna z takich sytuacji. Restauracja na Dolnym Mokotowie, opodal domu Beskantów, jak niektórzy nazywali ambasadę rosyjską, może i nie jest, jak reklamują się jej właściciele, najlepszą w Warszawie. Ale nie podałbym ich do sądu za wprowadzenie w błąd. Od kawioru aż po deser jedzenie było przepyszne. Szara pluszowa kanapa, na której siedziałem, była szczytem restauracyjnego komfortu, więc rozparłem się na niej, podniosłem szklankę do góry i potwierdziłem wzniesiony przez gospodarza kolejny toast. Za spotkanie. Za spotkanie, odpowiedziało dwóch mężczyzn siedzących po bokach. Nigdy nie dowiedziałem się, jak doszło do tego, że spotkaliśmy się w takim właśnie gronie. Spotkanie, na którym były premier miał przekazać mi kontakt do osoby dysponującej cennymi informacjami, miało odbyć się w cztery oczy. Nalegał na to mój informator, co zresztą było dla mnie zrozumiałe i oczywiste. Zdziwiłem się, że chce się spotkać w takim właśnie miejscu, gdzie, zważywszy na to, kim był, ryzyko denuncjacji było spore. Niemniej wyjaśnił mi, że w restauracji są zamykane boksy. No i w tamtym czasie, zgodnie z naukami mojego mentora, jezuity doktora Ryszarda Przymusińskiego, nie dziwiłem się już prawie niczemu. Po prostu wiedziałem już tyle, że coraz trudniej było mnie zadziwić. A jednak byłemu premierowi udało się. Gdy wszedłem do restauracji, kelner zaprowadził mnie na górę i wskazał wydzielony mały salonik, gdzie po otwarciu drzwi za nie mówiłem. Przy zastawionym stole obok byłego premiera siedziało dwóch znanych dziennikarzy. Marek Król i Piotr Gabriel, właściciel i naczelny w jednej osobie oraz wicenaczelny tygodnika Wprost. Stanąłem w progu, kompletnie nie wiedząc, jak się zachować ani co robić dalej. Proszę wejść, panie Wojtku, powitał mnie były premier i zapraszającym gestem wskazał miejsce. Właśnie o panu rozmawialiśmy i czekaliśmy na pana. Poczekał, aż zajmę wskazane miejsce. My już tu jakiś czas sobie gaworzymy, więc musi pan nadrobić dzielący nas dystans. Mówiąc to i nie pytając o zgodę, nalał mi ponad pół szklanki stojącej na stole wódki. Na dobry początek, podał mi szklanicę. Nigdy nie byłem specjalnym amatorem alkoholu, a do 26 roku życia, do własnego ślubu wręcz jego zaprzysięgłym wrogiem i całkowitym abstynentem, a i później pijałem symbolicznie i raczej sporadycznie. Mój organizm źle znosił alkohol, a jeśli już, to co najwyżej delikatne drinki. Widok wypełnionej do połowy szklanki czystej wódki napawał mnie niepokojem, dlatego z niechęcią przyjąłem wręczany mi trunek. Proszę skosztować, będzie nam się lepiej rozmawiało. Ledwo zdążyłem odstawić szklankę na stół, gdy momentalnie ponownie została napełniona. Nie, dziękuję, nie będę więcej pił. Zaskakuje mnie pan, westchnął ciężko i nie wydawał się ani trochę zaskoczony. Drogi przyjacielu, to bardzo utrudnia nam sprawę. Mamy takie powiedzenie. Kto nie pije, ten nagrywa. Pan to nasze spotkanie nagrywa? Pytanie miało wyglądać na wypowiedziane żartem, ale mój szósty zmysł podpowiadał mi, że to nie był żart. Podniosłem ręce w geście, który wskazywał, że jestem gotowy poddać się przeszukaniu. To zupełnie nie jest potrzebne, żartowałem przecież, rzucił były premier. Po prostu niech się pan wyluzuje i z nami napije. W najlepszej restauracji w Warszawie spędziliśmy ponad 3 godziny. Jedliśmy, piliśmy i rozmawialiśmy o niczym. I choć z Markiem Królem i Piotrem Gabrielem widywałem się później wielokrotnie, nigdy nie wróciliśmy do tego spotkania. Zakładałem, że to miasto jest niczym orkiestra, w której każdy coś gra i często sobie tylko znaną melodię. Skoro grałem ja, myślałem, oczywiście mogli grać także inni dziennikarze i mieli do tego pełne prawo. A na pewno grał również były premier. Od niego też nie dowiedziałem się nigdy, dlaczego spotkanie w cztery oczy miało taki, a nie inny przebieg. Podobnie jak z dwoma redaktorami, także w rozmowach z nim, nigdy już nie wracaliśmy do tego dziwnego rendezvous. Czy miał to być rodzaj testu? Próby? Nie wiem. Wiem tylko, że od tego dnia były premier wszedł w rolę, dzięki czemu uzyskałem sporo nowych kontaktów i sporą garść naprawdę cennych informacji. I uzyskiwałem długo. Urywane fragmenty tych i wielu innych wydarzeń z nieodległej przeszłości, w których uczestniczyłem i które znałem z autopsji, powracały teraz z siłą tsunami. I przewracając do góry nogami wszystko, w co dotąd wierzyłem, co myślałem i co wydawało mi się, że istnieje. Wydarzenia z bielskiego lotniska, Zaborka, czy odnoszące się do byłego premiera, traktowałem w kategoriach klimatów zastanawiających, a niekiedy szokujących i mrocznych, ale kompletnie od siebie oderwanych. Zagłębiając się w szczegóły napływających informacji o Procivili i związkach z tą fundacją prominentnych osób, z Bronisławem Komorowskim na czele, odkryłem, że pojawiła się przede mną zupełnie nowa okoliczność, obalająca wszystko, co dotąd o tych wydarzeniach myślałem. Miałem przed sobą pajęczą sieć, rozstawioną niezwykle szeroko i tak zakamuflowaną, że dla osób niezorientowanych kompletnie niewidoczną. Ale ta sieć była faktem. Co do tego nie miałem najmniejszych wątpliwości. Wszystkie nitki łączyły się ze sobą, a pociągnięcie jednej wywoływało rezonans innych, pozornie odległych ze sobą, niepowiązanych. A łączył je jeden człowiek. Nie musiałem stawiać kropek nad i. Gdybym jeszcze miał w tym zakresie wątpliwości, a Bóg mi świadkiem, że już nie miałem, to musiałbym się ich pozbyć po dwóch spotkaniach, jakie odbyłem w odstępie zaledwie kilku dni. Marek był pierwszy. Tak było zawsze. On zawsze jako pierwszy wszystko wiedział i o wszystkim słyszał. Pierwszy przynosił newsy z miasta, takie, o których media pisały dopiero kilka miesięcy później i takie, o których nie napiszą nigdy. Pierwszy wiedział o grach PR-owców, przykrywających ważne informacje pseudofaktami i o tym, co jest na redakcyjnych szczotkach. Także na spotkania ze mną przychodził pierwszy, choć zawsze to on dosiadał się do mojego stolika, nigdy odwrotnie. Wchodząc punktualnie o 9:00 do Szparki, popularnej restauracji przy placu Trzech Krzyży w Warszawie, zauważyłem go od razu. Siedział jak zwykle pochłonięty lekturą porannej prasy z kanapką z serem w ręku. Godzinę wcześniej zadzwonił na ten numer mojego telefonu, który znany był tylko jemu. Telefon na jedną osobę. Sam miał podobny. Za godzinę tam, gdzie zwykle, rzucił krótko. Jak zwykle oszczędny w słowach, gdy próbowałem kiedyś zażartować z tej przesadnej, jak sądziłem, ostrożności, nie podjął żartu. Telefony, nawet takie, są tylko od umawiania się na spotkania, a ty za dużo gadasz, przez co sobie i innym napytasz kiedyś biedy. Minąłem go teraz bez słowa i wszedłem na piętro. Zamówiłem kawę latte i czekałem. Przysiadł się po kwadransie. Podaliśmy sobie dłonie. Moje źródła podają, że to zajebiście dobre informacje, rozpoczął bez zbędnych wstępów. Nie wiem, skąd to masz i nawet nie chcę tego wiedzieć, ale jednego jestem pewien. Ten, kto ci to dał, ma dostęp do tajemnic opatrzonych klauzulą najwyższej tajności. Nie znalazłeś niczego, co byłoby kłamstwem, czy choćby mieszanką prawdy i kłamstwa? Pokręcił przecząco głową. Naprawdę żadnego fałszywego tropu? Tym razem żadnego. Gość wiedział, że go sprawdzisz i dlatego sprzedał ci newsa. I powiem ci jeszcze, że według moich źródeł to diabelnie niebezpieczny news. Idąc tym tropem, rzeczywiście dojdziesz do kręgu znajomych pułkownika Jerzego K. i Roberta Poczmana. A ten ostatni podobno jest nietykalny. Nie ma ludzi nietykalnych. Uwierz mi, że są. Choć jeśli chodzi o Poczmana, to masz częściowo rację, raz powinęła mu się noga. Przesiedział kilka miesięcy w pace. Ale jak już go wyciągnęli, to sprawa umarła i do tej pory nie odbyła się żadna rozprawa. Spotkania tego towarzystwa odbywały się w hotelu Orle Gniazdo w Szczyrku. Poczman przejął ten kompleks w 1999 roku od Huty Katowice w dość zawiłych okolicznościach. Ale to temat na oddzielną rozmowę. Mam mówić dalej? No mów, zaciekawiasz mnie coraz bardziej. Poczman był lub jest udziałowcem tak wielu spółek i przedsiębiorstw, że ich wyliczenie zajęłoby nam pół godziny. Mógłbym ci dostarczyć całą listę, tylko po co ci to? No, czasami dobrze wiedzieć. Uwierz mi, że częściej lepiej nie wiedzieć. Opowiadaj dalej. Policja podejrzewała Poczmana o kontakty z chłopcami z Pruszkowa. Nie bez przyczyny. Obejrzyj to sobie. Z poły marynarki wyjął kopertę i położył ją na stole. Zdjęcia przedstawiały różne osoby w trakcie różnych spotkań. Były robione z dużej odległości, ale miały odpowiednią ostrość. Musiał je robić profesjonalista. Nie pozostawiały złudzeń odnośnie do charakteru znajomości występujących na nim osób. Na wszystkich uwidoczniony był nieznany mi mężczyzna w towarzystwie czołówki gangsterów z Pruszkowa. To Robert Poczman, a pozostałych znasz. W milczeniu skinąłem głową. Henryka Niewiadomskiego, dziada, Ryszarda Szwarca Kajtka, Leszka Danielaka Wańkę czy Andrzeja Zielińskiego Słowika rozpoznałby nawet początkujący dziennikarz śledczy. Zdjęcia wskazywały na zażyłość występujących na nich osób. Włożyłem zdjęcia w kopertę i oddałem Markowi. Były też sygnały, że Poczman może być uwikłany w handel bronią i metalami strategicznymi z terenów byłej wspólnoty niepodległych państw. Jak się domyślasz, nic mu nie udowodniono. W 1997 roku zgłosił się do Cenzinu w towarzystwie dwóch Ruskich. Złożyli ofertę zakupu sprzętu wojskowego na rynek afrykański. A 4 lata później uczestniczył w rozmowach dotyczących transakcji na samoloty Su-30 między Rosją a Pakistanem. Podejrzewano, że miał być pośrednikiem. W trakcie rozmów i negocjacji powoływał się na kontakty z UOP i WSI. Potwierdzeniem, że nie blefował, była sprzedaż w tym samym roku kilkuset ton paliwa pochodzącego z jednostki wojskowej w Zielonce, objętej ochroną wojskowych służb informacyjnych. Paliwo trafiło do stacji m.in. we Wrocławiu, a dalej rozpłynęło się przez sieć firm Krzaków. Przez cały ten czas Poczman utrzymywał kontakty z rosyjskimi oficerami odpowiedzialnymi za handel uzbrojeniem. Miał współpracować z ludźmi z bezpośredniego otoczenia generała Graczowa odpowiedzialnymi za transakcje specjalne, w tym utworzenie jednego z banków w Szwajcarii. Do najbliższych współpracowników Roberta Poczmana należał Wiesław Chuszcza, ten od korporacji rozwoju Wschód-Zachód. Pod koniec lat 90. Chuszcza działał tam z niejakim Ryszardem Grabasem. Ten temat jest ci chyba znany, bo przecież ci sami ludzie działali też w Białej Podlaskiej. W milczeniu skinąłem głową. W tej kwestii wiedziałem już więcej niż chciałbym wiedzieć. Marek zrobił krótką pauzę. Zastanów się, czy warto się w to zagłębiać. Opowiedz mi jeszcze o tym K. Pułkownik, znajomy ministra Bronisława Komorowskiego i kilku innych na wysokich stołkach. Za komuny wpływowy oficer WSW, po jej upadku, jak sam zeznał, pośredniczył w kontaktach między Baraniną i ludźmi WSI. Do Baraniny zwracał się per szefie lub panie prezesie. Bywał w jego domu w Austrii? Systematycznie odwiedzał jego matkę i siostrę? Za pośrednictwem Baraniny poznał wiele osób, m.in. Jacka Szczygielskiego, z którym kooperował w temacie gruntów pod budowę supermarketów. Co ciekawe, ten ostatni był konsulem honorowym Liberii w Warszawie. podobnie jak baranina w Bratysławie. Dokładnie. Wracając do K. W latach 92-97 służył w Sztabie Obrony Cywilnej kraju. Później był szefem Wojewódzkiego Inspektoratu Obrony Cywilnej w Skierniewicach. Przyjaciel kilku ważnych prokuratorów i policjantów, m.in. Dariusza Janasa, byłego rzecznika prasowego Komendy Stołecznej Policji. Ten krąg relacji dla chłopców z Pruszkowa był bezcenny, bo umożliwiał monitorowanie najistotniejszych śledztw. Na przykład po zabójstwie ministra sportu Jacka Dębskiego K. na bieżąco przekazywał Barańskiemu informacje o postępach w sprawie. Chwalił się, że ma możliwość nie tylko monitorowania śledztwa, ale też wpływania na jego bieg. No i na koniec wisienka na torcie. K. był rozpracowywany pod kątem współpracy z GRU. Wiele poszlak na to wskazywało, ale w pewnym momencie sprawie ukręcono łeb. Naprawdę, zastanów się, czy warto się w to wgłębiać. Już to kiedyś słyszałem. Proszę? Nic takiego, myślę tylko na głos. Na razie w nic się nie zagłębiam, chciałem tylko coś sprawdzić. Nie idź tym tropem. Zbyt wiele osób mogłoby się wkurzyć. Drugie spotkanie odbyłem niecały tydzień później. Siedziałem w barze, gdzie gliniarze i dziennikarze nie płacą za drinki. Przyszedłem przed umówioną godziną, ale nie czekałem długo. Mój informator, oficer Wojskowej Akademii Technicznej, w rzeczywistości przykrywkowy pracownik WSI, przyszedł punktualnie. Poznałem go kilka miesięcy wcześniej, gdy przyprowadził go do mnie znajomy z CBŚ. We dwóch sprzedali mi niezwykle interesującą historyjkę, równie frapującą, co bezużyteczną. Była to historia jednego z młodych ministrów. Człowieków uważany do tego momentu za rycerza na białym koniu, okazał się bywalcem domku myśliwskiego usytuowanego na terenie Wojskowej Akademii Technicznej, który wydzierżawił i wynajmował były szef ochrony lotniska Okęcie. Ponieważ domeków był miejscem schadzek półświatka i brutalnych orgii z udziałem chłopców z miasta, stał się obiektem inwigilacji polskiego FBI. Okablowany i zaopatrzony w mini kamery, przyniósł ocean interesujących informacji, do czasu aż przyniósł taką, która wywołała szok. Na jednym z nagrań jednej z orgii ujawniono rycerza na białym koniu. Film nie zostawiał pola do interpretacji. Minister nie tylko korzystał z usług prostytutek, co może jeszcze uszłoby mu płazem, ale okazał się też amatorem narkotyków, co już płazem ujść nie mogło. Takie słabości mógłby wykorzystać obcy wywiad. A że nasz bohater był szefem ważnego strategicznie ministerstwa, z dnia na dzień przestał być ministrem. Przyczyn, dla których tak się stało, nigdy nie wyjawniono. Ktoś widocznie uznał, że tak będzie lepiej, a że podobnie uznali dwaj moi informatorzy, więc chcąc nie chcąc, na ich prośbę także i ja odstąpiłem od nagłaśniania tej historii. I teraz jeden z nich, przykrywkowy oficer VAT, wracał do mnie z nowym newsem. Witaj, rzucił krótko na powitanie. Zagłębiony w lekturę gazety nie zauważyłem, jak wszedł do baru. Witaj, gdzie się podziewałeś? Jeśli będziesz nieostrożny, to po tym, co ci powiem, lepiej szybko pozałatwiaj wszystkie swoje sprawy, rzucił krótko. Dla mnie to już bez znaczenia, ale ty musisz uważać. Z miejsca odłożyłem na bok trzymaną w ręku gazetę. Dlaczego? Jest pewna rzecz z przeszłości. To było przed 6 lat. Na początku 2001 roku miałem sprawdzić handlowca, Rosjanina z ambasady, który mógł zmienić stronę. Delegacja handlowa za dnia, picie nocą. Chyba nie sypiał. Jedna rozmowa i wiedziałem, że to blef. Nie zajmował się handlem, swój pozna swego. Chyba czekał na kontakt albo szukał naiwniaków takich jak ja. Powinieneś go sobie odpuścić. O tak, ale nie odpuściłeś. Nie. Dlaczego? Miał konkubinę wpojoną we mnie, żebym co do kobiet zaufał instynktowi, a on podpowiedział mi, że miała ważne informacje. Poznaliśmy się, mniej więcej po 2 miesiącach powiedziała krótko: wiem, kim jesteś i mam coś do zaoferowania. Chcę nowego życia i nowej tożsamości, najlepiej za oceanem. Zaskoczyła mnie, ale panowałem nad sytuacją, więc w końcu wyjawiła mi, co chciała sprzedać. Nie wiedziałem, komu mogę przekazać wiadomość o najwyższym priorytecie. Swoim przełożonym już nie ufałem i wtedy pomyślałem o szefie MON. Dlaczego właśnie o nim? Wierzyłem, że minister z Solidarności, działacz opozycji, jest poza podejrzeniami. Powiedziałem, co usłyszałem i czekałem na reakcję. Tygodniami. Tymczasem nic się nie działo. Zupełnie jakbym nie przekazał żadnej informacji. A potem nagle Rosjanie zareagowali. Przyjaciel Anny, tak miała na imię, zginął w wypadku. No zrozumiałem. Chciałem ją ratować, ale ona zniknęła. Szukałem wszędzie, kamień w wodę. Po 2 miesiącach dowiedziałem się, że wsadzili ją na konwejer. Nie pytaj skąd to wiem, ale wiem. Nigdy więcej jej nie widziałem, to wszystko. Może ktoś był nieostrożny. Dlaczego mówisz mi to po 2 latach? Może, ale myślę, że to nie był przypadek, chyba że uważasz, że było inaczej. Mówię o tym, bo już się nie boję. Nie spotkałem nikogo tak odważnego. Nie jestem odważny, tylko urżnięty. Pewnie zauważyłeś. A piję, bo zostało mi 2 miesięcy życia. Co mogą mi zrobić? Co mogą mi zrobić? Zamilkł na chwilę. Wiesz, w AA mamy takie powiedzenie. Nie poddawaj się tuż przed cudem, bo jak się poddasz, nie dowiesz się, że cud był blisko. To zresztą dotyczy nie tylko alkoholików. Spojrzał mi głęboko w oczy. Ludzie boją się nie tego, co trzeba. Ja boję się już tylko Boga. Zbyt wiele złych rzeczy w życiu zrobiłem. Nie spotkałem go nigdy więcej. Aby otworzyć komuś oczy, potrzeba niekiedy całego życia. By ujrzeć, wystarczy błysk chwili. Do pełnego domknięcia koła wciąż było daleko. Ale całą układankę miałem już wyłożoną jak na tacy. W moim przypadku owa chwila zajęła 2 miesięcy. I jeśli po tym czasie miałbym jeszcze jakieś wątpliwości, to kolejne spotkanie z nadkomisarzem pozbawiłoby mnie ich ostatecznie. Wiem coś, czego nie wiesz. O twoim lotnisku. I wiem, kto za tym stał. Co powiedziałeś? Przyglądałem się swojemu rozmówcy. Powiedziałem, że likwidacja ośrodka w Białej i przeznaczenie lotniska dla Turka było na rękę Rosjanom. Toj był w tej rozgrywce pionkiem. Skąd to wiesz? Wzruszył ramionami. Wielu ludzi o tym wiedziało. To była sytuacja, w której decydenci z Agencji Mienia Wojskowego współdziałali z MON. Większość poleceń przekazywano ustnie, ale to, co możliwe, dostaniesz albo powiem, gdzie tego szukać. Nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie mogliśmy zajmować się kontrwywiadem. A o co naprawdę chodziło? To dobre pytanie. Moje źródła uważają, że kluczowa była nowa doktryna rosyjska, według założeń której Polska miała być ważnym kanałem dla surowców strategicznych z Rosji i państw byłego Związku Sowieckiego do Europy Zachodniej. Chodziło o materiały rozszczepialne, rzadkie metale i temu podobne. Biała Podlaska była dobrze ulokowanym punktem na tej mapie. Przy okazji, ale w innych kierunkach, przerzucano broń. W tym przypadku istotny był fakt, że uzbrojenie i sprzęt wojskowy, jakimi dysponowało Wojsko Polskie, produkowano w oparciu o licencje sowieckie, co do których prawa rościła sobie Federacja Rosyjska. W interpretacji Rosjan zawarte w latach 80. umowy licencyjne obligowały stronę polską do informowania strony rosyjskiej o rejonach eksportu uzbrojenia licencyjnego i wnoszenia opłat w wysokości 5% wartości wyeksportowanego sprzętu. Fakt ten determinował działania WSI w branży obrotu specjalnego. Ochrona licencji uzbrojenia pozostającego na wyposażeniu polskiej armii stawała się więc de facto ochroną interesów rosyjskich pod pozorem rzekomej osłony kontrwywiadowczej interesów polskiego przemysłu zbrojeniowego. Zinfiltrowane przez rosyjską agenturę Biuro Bezpieczeństwa Narodowego było przeciwne jakiemukolwiek podporządkowaniu handlu bronią administracji cywilnej rządu RP, w tym powołaniu urzędu dla koordynacji wydawania koncesji. Zamiast tego BBN zaproponowało demonopolizację handlu. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego uważało, że należy zwiększyć liczbę podmiotów gospodarczych uprawnionych do handlu zagranicznego sprzętem specjalnym. Pomysł zakładałby w koncesjach określać obszar terytorialny działalności określonego przedsiębiorstwa. Jak wynika z tajnych akt WSI, zamiar ten częściowo zrealizowano. Powoływanym wówczas przez służby specjalne przedsiębiorstwom wyznaczono obszar działania. Na przykład Falcon miał działać wyłącznie na obszarze północno-zachodnim. Natomiast firmy nieautoryzowane przez WSI na koncesje nie miały szans. Fakt ten dowodzi, że cała ówczesna koncepcja handlu bronią związana była bezpośrednio z wyprzedażą sprzętu postsowieckiego i zapewne ukształtowana została w oparciu o sowieckie dyrektywy przedstawiane wyższym oficerom wojskowych służb specjalnych podczas szkoleń w Moskwie. Za tymi proceduralnymi sporami kryła się walka o wpływy z handlu bronią, a zwłaszcza olbrzymimi zasobami sprzętu poradzieckiego, wciąż mającego zbyt w krajach trzeciego świata. W tle zaś pozostawała rosyjska koncepcja utrzymania wpływów politycznych poprzez utrzymanie Polski i innych krajów Europy Środkowej w sferze handlu rosyjską bronią, a zwłaszcza sowieckie dążenia do utrzymania monopolu na uzbrajanie armii krajów byłego Imperium Sowieckiego. Kolejnym krokiem BBN w dziedzinie handlu bronią była inicjatywa utworzenia organu państwowego przy MON, podporządkowanego właściwemu wiceministrowi. Nowo utworzonej jednostce miano powierzyć koordynację całokształtu działań związanych z obrotem sprzętem specjalnym. Równocześnie generał brygady Konstanty Malejczyk oraz komandor Stanisław Terlecki pod pozorem monitoringu handlu bronią za granicą, a właściwie dla czerpania zysku, zamierzali wykorzystać w tym celu firmę należącą do Jerzego Dębowskiego, Cenrex lub Profus Management marka Profusa. Ostatecznie obie firmy uznano za nie nadające się do zrealizowania tych zamierzeń i w ostateczności wywiad wojskowy postanowił wykorzystywać w tym celu firmę Steo, Edwarda Ochnio. Tak więc lotnisko w Białej Podlaskiej, jako baza przerzutowa, z wielu względów stanowiło intratny kąsek. Nie wiem, dlaczego przerwano całą operację. Być może ktoś przełożył wajchę, a być może wydarzyło się coś innego. Ale ważniejsze jest inne pytanie. Kto mógł to zorganizować? Chyba nie muszę stawiać kropki nad i. Nie musisz. Kto był władny przez tyle lat utrzymywać to wszystko w tajemnicy? Jeśli znajdziesz odpowiedź, masz szansę doprowadzić do historycznego procesu. Brakuje mi twardych dowodów. Będą ludzie, którzy pomogą. Nie tylko ja. Musisz to dokończyć. Zabiliby cię, ale o zabójstwie dziennikarza zrobiłoby się głośno. Skupiłoby i ściągnęło uwagę. A oni lubią ciszę. Dlatego będą podważać twoją wiarygodność. Robili to już wcześniej wiele razy. Wykorzystają każdy błąd. Teraz nie możesz już się zatrzymać. Ludzie chcą znać prawdę. A prawda jest po naszej stronie. Co mam robić? Musisz założyć, że jesteś śledzony. Jeśli masz niezałatwione sprawy, to je załatw. Pomyślałem, że już to kiedyś słyszałem, więc odparłem krótko. Nie mam niezałatwionych spraw, wszystko już załatwiłem. Spojrzał mi prosto w oczy. Mówiłem ci, że bałem się powierzyć ci tę sprawę. Były inne kandydatury, ale musiałem dokonać wyboru. Niektórzy uważali, że jesteś za miękki. Mieli rację. Ale nie do końca. Nie do końca.